Wnet.
I kontynuujemy Popołudnie Wnet, ale zmieniamy temat. Gościem popołudnia jest pan Paweł Kurtyka, syn Janusza Kurtyki, prezes Fundacji imienia profesora Janusza Kurtyki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
To jest tak, że pana tacie zawdzięczamy między innymi to, że obchodzimy 1 marca Dzień Żołnierzy Wyklętych.
Tak, to prawda. To ojciec z jednej strony jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, ale z drugiej strony też jako prezes Zrzeszenia Społeczno-Kombatanckiego WIN, Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego WIN, które zrzeszało kombatantów największej organizacji, która działała po II wojnie światowej na ziemiach polskich i która organizowała opór antykomunistycznego podziemia, czyli żołnierzy wyklętych. On posiadał podwójny mandat. Z jednej strony z racji reprezentowania tej strony społecznej, czyli kombatantów, a z drugiej strony z racji bycia prezesem IPN-u. I dzięki temu, że docierały do niego te głosy społeczne i miał to społeczne podłoże, udało mu się później przekuć to właśnie w konkretne rozwiązania, przekonać i też poprzeć tą inicjatywę prezydenta Kaczyńskiego, żeby skierować ustawę do Sejmu. Także to ma dwa wymiary, jakby organizacja tego święta. Jeden to jest instytucjonalny i tu jego jakby twórcą jest prezydent Lech Kaczyński, a drugi ten właśnie społeczno-kombatancko-naukowy. No i tu z kolei mój ojciec Janusz Kurtyka miał niebagatelne zasługi.
Ponieważ nadal przysługuje panu tytuł młodzieńca, więc wtedy miał tak, to trochę tak jest. Czy tak jest? W którym roku pan się urodził?
No, 31 lat temu, także
to. A czyli obserwował pan całe to zmaganie wokół Święta Żołnierzy Wyklętych, już właściwie rozumiejąc, o co chodzi?
No, w pewnym sensie tak. No, w ogóle jakby mój okres jakby świadomości sytuacyjnej, że tak powiem, jeżeli chodzi o czasy pomiędzy 2005 a 2010 rokiem, czyli wtedy, kiedy Janusz Kurtyka był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, już był raczej dosyć, byłem dosyć świadomy odbiorcą w tamtym czasie tego.
Bo to były ciężkie zmagania, ciężkie chwile i bardzo duży trud, żeby wydobyć żołnierzy wyklętych, żeby postawić ich na pomniku, żeby ich zobaczyć w ogóle w takim, bym powiedział, w świetle Jupiterów.
No tak, trud rzeczywiście ogromny, ale też rozpoczęty dość wcześnie, przynajmniej jeśli chodzi o mojego ojca, dlatego że cała przygoda zaczęła się od pana Andrzeja Zagórskiego, który był redaktorem zeszytów historycznych WIN-u. Pod jego komendą, to był żołnierz WIN-u, zostały wydane na początku lat 90. dwa numery, a później już kolejne numery, aż do swojej śmierci redagował jako redaktor naczelny Janusz Kurtyka. I tak naprawdę to właśnie, jeżeli chodzi o zeszyty WIN-u, przed powstaniem IPN-u była to główna platforma wiedzy na temat dziejów antykomunistycznego podziemia, bo to nie tylko chodziło o to, żeby ich wydobyć, ale też trzeba było poznać tę historię, opisać te losy, zdobyć faktografię, policzyć tych ludzi. Więc to była potężna praca naukowa i bardzo wielu osób tutaj ma niebagatelne zasługi na tym tle. Także to, że udało się przywrócić do zbiorowej pamięci żołnierzy wyklętych, to jest z jednej strony aspekt instytucjonalny, a z drugiej strony właśnie, tak jak mówię, cała ta płaszczyzna społeczno-naukowa, też ten fenomen tego święta, bo przecież przypomnijmy, że przez pierwsze 5 lat było to całkowicie społeczne święto. Komitety oddolne, które organizowały marsze, inicjatywy, apele, prawda, to ludzie sami to robili, bez żadnego wsparcia instytucjonalnego.
I może dlatego to przemówiło do ludzi młodych.
Dokładnie taka jest moja diagnoza tej sytuacji, to znaczy ludzie młodzi zostali w pewnym sensie uwiedzeni tym świętem z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że sami odkryli tych ludzi dla siebie, nikt ich instytucjonalnie im nie narzucił, nie nauczył tego w szkole, nie kazał iść na apel. Być może to też jest troszeczkę powodem, dlaczego dzisiaj ta frekwencja jest mniejsza, bo zostało to w bardzo duży sposób upaństwowione i te obchody wyglądają bardzo oficjalnie, a brakuje tego komponentu społecznego. A drugi atut, czy drugi argument jest taki, moim zdaniem, że młodzi ludzie nie lubią bohaterów pomnikowych. Tutaj ci żołnierze mieli bardzo trudne życiorysy, wielu z nich się złamało, to były dramatyczne decyzje, jedni pozostali bardzo szlachetnymi charakterami, ale inni skręcili w stronę wręcz taką, którą uważamy dziś za naganną, prawda? Więc to jest gigantyczna zbiorowość ludzka, bo to jest około 200 tysięcy ludzi, jeżeli chodzi o zasięg tego podziemia, razem z siatką, aparatem wywiadowczym pewnie jeszcze więcej. O wielu dziś dalej nie wiemy. Więc tego nie można sprowadzić do jednego problemu, jednej postaci czy kilku postaci, bo to jest naprawdę wielki, oddolny ruch, zwłaszcza na polskiej wsi, gdzie w bardzo wielu miejscach wsie wysyłały swoich synów po to, żeby zasiliły te leśne szeregi z różnych powodów, często bardzo dramatycznych.
I do tego wszystkiego jeszcze byli antysystemowi, a młodzi ludzie nie lubią systemów, bo wydaje im się, że wszystkie systemy są opresyjne i w tym mają odrobinę racji. Wydawało się, że debata na temat żołnierzy wyklętych jest zakończona, a tymczasem do Parlamentu Polskiego w sobotę wróciła ta wersja, która obowiązywała właściwie przez cały czas komunizmu.
No tak, to jest prawda. Wiąże się to poniekąd z jedną rzeczą, o której już mówiłem, czyli z instytucjonalizacją tego święta, a co za tym idzie, z wczepieniem tego możliwości wywiązania się tutaj walki politycznej, prawda? No bo to na poziomie politycznym ta walka istnieje, właśnie Sejm, partia czy kandydat, tutaj chodzi o Roberta Biedronia, który podnosi w kampanii wyborczej konieczność negacji tego święta, podnosi stare komunistyczne argumenty, nazywa tych ludzi bandytami, za egzemplum biorąc jeden z najtrudniejszych, czyli chodzi mi oczywiście o historię Burego, jedną z najtrudniejszych sylwetek. Natomiast to nie jest tak, że jeden czy drugi dowódca jest reprezentatywny dla tego święta. Reprezentatywne są organizacje, które były największymi organizatorami tego wysiłku, czyli głównie chodzi tu o organizację Wolność i Niezawisłość, czy Narodowych Sił NSZ-u. Ale również też trzeba patrzeć na kontekst całościowy, to znaczy ile było postaci, których dziś, powiedzmy, można dyskutować o tym, jaka była forma ich działalności, czy dobra, czy zła, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy. Pamiętajmy też, że ta dzisiejsza nasza perspektywa czasu pokoju jest zupełnie inna niż perspektywa czasu wojny wtedy, kiedy po latach okupacji niemieckiej, po latach terroru, no, społeczeństwo było w ogóle, miało gdzie indziej te progi i poziomy relacji międzyludzkich osadzone, prawda? To też trzeba uwzględniać.
I to wszystko oczywiście uwzględniamy. Paweł Kurtyka, prezes Fundacji imienia Janusza Kurtyki, jest gościem Popołudnia Wnet. Uczestniczył pan jeszcze w jednym bardzo ważnym zdarzeniu, bo o tym się mówiło przez wiele lat, że trzeba upamiętnić bitwę z 1920 roku, Cud nad Wisłą. I to w końcu się dokonało. Podjęto decyzję, że będzie budowany pomnik. Jaki to będzie pomnik? Jakie były kulisy tej decyzji?
Tak, rzeczywiście. Został rozpisany konkurs przez miasto Warszawa na budowę tego pomnika. Ja z ramienia premiera Glińskiego, z racji moich zawodowych kompetencji jako architekt, wszedłem w skład komisji jury konkursowego. I tu jakby trzeba wskazać kilka elementów. To znaczy, pierwsze, to chciałbym się odnieść do różnych głosów krytyki, które po opublikowaniu tych wizualizacji tego, jak ten pomnik będzie wyglądał, spłynęły. Pierwsza rzecz. Uważam, że jeżeli chodzi o takie monumentalne upamiętnienie bitwy, czyli stworzenie wręcz nowego symbolu Warszawy w oparciu o pomnik Bitwy Warszawskiej, jest taki wypowiedziany mniej lub bardziej postulat, to absolutnie nie było na to szans w tym konkretnym konkursie. Ze względu na to, że żeby tego typu upamiętnienie mieć, to trzeba na nie przeznaczyć odpowiednią działkę. To znaczy taką działkę, tutaj za przykład może chodzić, chociażby służyć łuk w Paryżu Triumfalny, która też organizuje miasto wokół siebie. To nie jest jakaś działka peryferyjna obok jakiejś trasy, tak jak w tym wypadku, tylko to musi być rzeczywiście miejsce centralne albo miejsce bardzo widoczne w taki sposób, żeby to ten budynek czy ta budowla zorganizowała tą przestrzeń wokół. Tu z takim typem działki nie mamy do czynienia. Druga rzecz jest też taka, że jeżeli organizator przeznacza w budżecie około 3 milionów złotych na realizację monumentu i w pewnym sensie wiąże uczestników przynajmniej rzędem wielkości tej kwoty, bo konkurs jest koncepcyjny, więc te powiedzmy kosztorysy, które tam spływają, one nie mają wiarygodności kosztorysów inwestorskich, natomiast jest to pewien szacunek rzędu wielkości. No to też nie można oczekiwać, że ktoś będzie tutaj budował bardzo monumentalne formy. I jakby pokłosiem tego, tych dwóch stwierdzeń, czyli stwierdzenia na temat lokalizacji i stwierdzenia na temat uwarunkowań, i jeszcze dosyć krótkiego czasu trwania konkursu, czyli terminu, w którym była możliwość przygotowania tej pracy, uważam, że rezultat jest naprawdę bardzo dobry. Dlatego, że ta działka w tym momencie, po tych rezultatach, będzie tak naprawdę placem, nowym placem w Warszawie, który będzie posiadał kolumnę odwołującą się do tradycyjnego archetypu monumentu Wiktorii, tak? Łuk, były kolumny, w tym wypadku mamy kolumnę. I jednocześnie będzie tworzył przestrzeń interaktywną i edukacyjną, dlatego że tam jest miejsce na ścianę, gdzie najważniejsze fakty z Bitwy Warszawskiej zostaną opisane, oraz jest założeniem tego pomnika stworzenie fontanny pośrodku tego placu, na której wieczorami będą mogły być wyświetlane pokazy wideo, na przykład film na temat Bitwy Warszawskiej, czy jakiś spot. Ludzie chętnie zapewne będą przychodzić do takich miejsc, takiego miejsca, bo woda przyciąga, to jest atrakcyjne. A jednocześnie przy zgaszeniu tej fontanny będzie tam miejsce na godne uroczystości państwowe. Więc jakby dostajemy nowy element w Warszawie, który będzie dobrze działał i będzie to godne upamiętnienia, aczkolwiek na pewno nie monumentalne, nie tak wyjątkowo symboliczne, na jakie wiele osób liczyło, ale tak jak mówię, tutaj w zasadzie wydaje mi się, że było to niemożliwe przy tych uwarunkowaniach zadania konkursowego.
Pan jest z Krakowa.
Tak jest.
Potrafi pan mieszkańcom Krakowa wytłumaczyć, w którym miejscu jest i będzie ten pomnik i ta fontanna i to upamiętnienie roku 1920?
Pewnie tak.
No to spróbujmy, gdzie to będzie?
Na skrzyżowaniu trasy Łazienkowskiej i Alei Ujazdowskiej.
A to jest gdzie? No gdzie są te Aleje Ujazdowskie? To jak to jest względem, nie wiem, Dworca Centralnego?
No to tam prosto w stronę Wisły, a potem w prawo.
I tam to będzie, czy ten pomnik będzie gotowy 15 sierpnia 2020 roku na stulecie?
Moim zdaniem szanse na to są bardzo niewielkie.
To w sumie to jest tak, że o tym, żeby 100 lat od Bitwy Warszawskiej mija właśnie w roku 2020, wiemy od 1920 roku. O Łuku Triumfalnym, o ważnym pomniku, o ważnych uroczystościach oczywiście mowa jest od wielu, wielu, wielu lat. Było wiele komitetów budowy Łuku Triumfalnego, między innymi Jan Pietrzak stał na czele jednego z takich komitetów i nagle okazało się, że możemy wybudować coś za 3 miliony złotych, tak pan powiedział?
No taka była szacowana kwota, która została wpisana w konkurs.
Za 3 miliony i do tego nie zdążymy, żeby to powstało. To świadczy o bardzo dobrej organizacji w takim razie i bardzo dobrym refleksie.
Wyjątkowo dobrym. To prawda, to jest jeszcze drugi taki obiekt, który jest budowany też w bardzo dobrym tempie i czasie, to znaczy chodzi o Muzeum w Ossowie. Dlatego, że ta koncepcja, która tam, a propos monumentalizmu, rzeczywiście monumentalna, bo to są środki rzędu urządzenie takiego muzeum, lekko licząc nawet pod pół miliarda złotych. A to też, że tak powiem, miałem okazję współpracować przy elementach tego projektu, stąd mniej więcej znam go dość dobrze. No i teraz na początku tego roku został rozstrzygnięty przetarg na projekt budowlany. Tutaj zamawiającym jest Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie, czyli jakby strona wojskowa. Natomiast no rzeczywiście tu również mamy do czynienia z pewnym mocnym opóźnieniem, prawda? No bo również i ten obiekt nie będzie mógł zostać oddany na stulecie. Natomiast dobrą wiadomością, jeżeli by szukać plusów, jest to, że decyzje kierunkowe w obu tych przypadkach zostały podjęte, jakby one będą wykonane. No, co prawda, troszeczkę za późno, ale możemy mieć do czynienia z pewnymi elementami typu wmurowanie kamienia węgielnego lub inne tego typu rzeczy. Jest to i tak lepiej niż gdyby nie było decyzji, bądź nie wiedzielibyśmy, jaki jest cel.
A dużo było tych projektów zgłoszonych, myślę o pomniku.
Projektów było ponad 80, zdaje się, że około 85. Natomiast tak naprawdę, tu uchylę trochę rąbka tajemnicy, to głównie dwa projekty były bardzo mocnymi, tutaj mocno dyskutowanymi. Drugi zajął drugie miejsce, co logiczne. Natomiast takim koronnym, wydaje mi się, argumentem przeciwko temu drugiemu było to, że no jednak on odwołuje się do takiej formy upamiętnienia bez elementu Wiktorii. To znaczy, to jest ściana, to gdybyśmy mieli upamiętnić w tym miejscu, nie wiem, zbrodnię katyńską na przykład, czy jakieś inne trudne wydarzenie, to taka ściana pamięci byłaby dobra, natomiast tam nie ma tego elementu Wiktorii i to przeważyło, właśnie ta kolumna skręcona, jak to nieszczęśliwie niektórzy zauważyli, na podobieństwo jakiejś statuetki z jednej z płyt muzycznych, ale jednak odwołująca się do tradycyjnego wzorca upamiętnienia Wiktorii, jaką jest kolumna. To chyba był główny taki czynnik, który odróżnił te dwie prace.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Popołudniu Wnet, na piątym piętrze w budynku Pasty, ale może jeszcze jedno słowo na temat fundacji i tego, co robi fundacja.
Fundacja imienia Janusza Kurtyki prowadzi szereg działań. Takim kluczowym jest tłumaczenie książek polskich historyków wybranych w konkursie o nagrodę imienia patrona fundacji. Tłumaczymy je, wydajemy za granicą. Mamy za sobą już pełen cykl wydania, przetłumaczenia i podróży promocyjnej książki profesora Wolszy o Katyniu, wydanej w Stanach Zjednoczonych pod tytułem Encounter with Katyń. Właśnie w listopadzie zeszłego roku mieliśmy tam tournée po amerykańskich uniwersytetach i organizacjach trzeciosektorowych. W tym roku tłumaczymy kolejne dwie książki profesora Chwalby i doktora Markowskiego. Będziemy je również promować jesienią. Ponadto prowadzimy bibliotekę w budynku Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy Rakowieckiej. Na tę bibliotekę składa się księgozbiór patrona oraz kupowane przez nas pozycje, głównie dotyczące tego, co się pisze o Polsce w nauce zagranicznej. To znaczy, jeżeli ktoś wydaje książkę o przykładowo polskich Żydach w czasie okupacji na terenie Polski po angielsku, jest angielskim autorem, to jest to rzecz, którą my chcemy mieć u siebie, tak, żeby wiedzieć, co o nas napisano, bo dostęp do tego typu pozycji w sensie systemowym jest dosyć utrudniony w kraju. Wcale to nie jest tak, że mają je rzeczywiście badacze branżowi, natomiast to nie jest tak, że one są dostępne powszechnie. Oraz trzecim takim projektem, który mogę tu wymienić, są rajdy śladami żołnierzy wyklętych. Jesteśmy jedyną organizacją, z którą można poznać ścieżki zarówno na Pomorzu, jak w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, czy w Polsce Centralnej, w odróżnieniu od tych różnych cennie działających organizacji lokalnie.
Spróbujemy razem współdziałać w takim razie, żeby razem te ścieżki i bibliotekę poznawać wspólnie. Paweł Kurtyka, prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki, był gościem Popołudnia Wnet. Na zegarze godzina 16:59. Taki mamy teraz zestaw do wyboru piosenek. Do pana, do gościa należy wybór, która z nich teraz będzie słuchana i w Krakowie, i w Warszawie, i na www.wnet.fm.